Ja się bardzo cieszę, że mogę dzisiaj się spotkać z Państwem w takiej podwójnej roli, również jako wykładowca. A cieszę się tym bardziej, że będziemy mówili dzisiaj o mojej ukochanej francuskiej nowej fali i jej programie, czyli tak zwanej polityce autorskiej. I w ogóle wydaje mi się, że wszystko, co jest związane z tym nurtem, zarówno ludzkie losy, jak i właśnie te założenia programowe, założenia estetyczne, jak i same filmy oczywiście są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno takim wątkiem, może nie przewodnim, ale leitmotivem naszego dzisiejszego spotkania będzie pojęcie kinofilii. Można nawet powiedzieć, że francuska nowa fala niejako wyrosła z tej miłości do kina, z kinofilii, a na pewno nie da się jej w pełni zrozumieć właśnie bez tego niepowtarzalnego momentu w kinematografii europejskiej. Zwłaszcza, że ten okres pierwszej dekady po II wojnie światowej to jest taki wielki okres chodzenia do kina w Europie. W samym tylko 1955 roku w Europie sprzedano ponad 3 biliony biletów do kin, co w przeliczeniu na osobę na rok to dawało 16 biletów. Także to jest naprawdę spektakularny wynik, nawet gdybyśmy chcieli porównać to z współczesnym stanem rzeczy. W samym 1955 roku we Francji przybyło ponad 1000 kin. Także o tej kinofilii, z której francuska nowa fala wyrosła, będziemy mówić. Zwłaszcza, że filmem ilustrującym dzisiejszy wykład jest film w reżyserii François Truffaut, 400 batów, Le Quatre Sont Coups. Ja specjalnie tutaj zaznaczam ten francuski tytuł, ponieważ, no jak to dosyć często bywa z tłumaczeniami na polski zagranicznych tytułów. Tutaj też były no, pewne takie problemy i nieadekwatne przetłumaczenie tytułu, nad czym ubolewał między innymi Tadeusz Lubelski. O tym jeszcze szczegółowo powiem. I jak zaznacza właśnie profesor Tadeusz Lubelski, który jest takim wybitnym monografistą francuskiej nowej fali, kluczem do każdego prądu artystycznego, czy też właśnie ten klucz, który można wyszukać, zaznaczyć, jeśli chodzi o takie wyróżniki danego nurtu, można znaleźć właśnie w jego sztandarowym dziele. A na pewno jest tak w przypadku francuskiej nowej fali i właśnie pełnometrażowego debiutu François Truffaut. I nie chodzi tylko tutaj o takie proste spostrzeżenie, że najszczęśliwsze chwile, jakie przeżywa główny bohater Antoine Doinel, to właśnie chwile spędzone w kinie. Chociaż dla pełnego zrozumienia filmu to spostrzeżenie też jest istotne. Ale wydaje mi się, że tutaj na wstępie istotne będą dwie inne uwagi. Pierwsza dotyczy tego, że właśnie ta kinofilia przedstawiona w filmie, którą będziemy odczytywać na różnych tutaj płaszczyznach filmu, miała swój taki bardzo rozległy i konkretny pierwowzór w doświadczeniu biograficznym François Truffaut. Krótko mówiąc, 400 batów, który dzisiaj obejrzymy, to jest film na wskroś autobiograficzny. François Truffaut pokazał w nim właśnie swoje lata no, młodości, w zasadzie dzieciństwa, to, to można powiedzieć, że to między 12 a 17 rokiem życia te wydarzenia, które będziemy dzisiaj oglądać na ekranie, miały miejsce w życiu samego reżysera. Myślę tutaj o trudnych relacjach z rodzicami, przede wszystkim problemami w szkole, wagarami, również problemy z prawem, ale też ta miłość do kina, która tutaj, tak jak powiedziałam, w filmie jest widoczna na wielu różnych poziomach. Notabene 400 batów to jest jeden z tych filmów, które wymienia się jednym tchem obok chociażby 8,5 Federico Felliniego z 1963 roku, czy Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy z 1968, kiedy mówi się o autotematyzmie w kinie. Także kolejnym elementem, który będziemy tropić tutaj wspólnie również podczas dyskusji po projekcji filmu, to będą te wątki nie tylko autobiograficzne, bardzo wyraźne, i tutaj podpowiem Państwu właśnie ten klucz autobiograficzny w odczytaniu filmu, ale też właśnie te autotematyczne, czyli właśnie gdzie kino jest tematem samym w sobie. Natomiast druga uwaga dotyczy tego, że to przejście takie w tej kinomaniackiej takiej inicjacji François Truffaut nie było odosobnione. Oczywiście on był takim, można powiedzieć, mistrzowskim reprezentantem i w modelowym właśnie, jeśli chodzi o kinofilię tamtych lat. On oglądał tysiące filmów, założył już jako bardzo młody chłopak klub filmowy, później stał się krytykiem filmowym, a w końcu reżyserem. Ale właśnie to nie była tylko droga François Truffaut. Trzeba mieć świadomość, że w ogóle na przełomie lat 50. i 60. grupa krytyków skupionych wokół czasopisma Cahiers du Cinéma, tutaj specjalnie zapisałam to tytuł tego najsłynniejszego bodaj czasopisma filmowego na świecie, bo od niego wszystko się zaczęło. Grupa redaktorów właśnie skupionych wokół tego czasopisma, Cahiers du Cinéma, od właśnie bycia krytykami, teoretykami, przeszli w którymś momencie na drugą stronę barykady, można powiedzieć, na tę stronę praktyczną, stanęli za kamerą i zaczęli kręcić swoje własne filmy, oczywiście przekuwając w praktykę te swoje podstawowe założenia estetyczne, które no właśnie skupiają się pod tym pojęciem polityki autorskiej. I oczywiście upraszczając troszeczkę sprawę, w ten sposób narodziła się francuska nowa fala. Czyli krytycy stali się reżyserami filmowymi. W zasadzie jedynym wyjątkiem, o którym jednak trzeba tutaj wspomnieć, i to nazwisko też będzie się tutaj przewijało, był André Bazin. André Bazin, na pewno kojarzycie Państwo, jeden z najsłynniejszych takich teoretyków historii światowego kina, który jest uznawany za patrona nowej fali, i on w zasadzie jako jedyny spośród tych krytyków tworzących Cahiers du Cinéma został przy krytyce filmowej. Jeśli chodzi o same narodziny nurtu, te podstawowe założenia estetyczne, to wszystko oczywiście dla porządku sobie omówimy. Chciałabym też zwrócić uwagę na dwa inne filmy, które wydają mi się równie istotne i reprezentatywne dla tego nurtu. Myślę tutaj o Do utraty tchu Godarda. To jest film z 1960 roku, i Hiroshima, moja miłość Alana René. To jest film z 1959, czyli tak jak 400 batów. Zresztą właśnie oba te filmy miały premierę wiosną 59 roku na festiwalu filmowym w Cannes. Oba wywołały zachwyt zarówno wśród krytyki, jak i publiczności. 400 batów otrzymał nagrodę za reżyserię, czyli Złota Palma za reżyserię dla François Truffaut. Hiroshima, moja miłość, nie brała udziału w konkursie głównym, ale jak powszechnie uważano, no, było takim największym w zasadzie wydarzeniem, takim zwycięzcą moralnym okazał się ten film Alana René. Ale tutaj może warto też powiedzieć regułą trochę paradoksu. Główną nagrodę, czyli właśnie Grand Prix Festiwalu, Złotą Palmę za najlepszy film, otrzymał wtedy trzeci z filmów, który reprezentował wtedy Francję na festiwalu w Cannes. Był to film pod tytułem Czarny Orfeusz Marcela Camus. I film, chociaż bardzo dobry, nie przeszedł do historii kina. I jak Państwo wiedzą, takie przypadki zdarzały się, jeśli chodzi o nagrodę Akademii, dosyć często. Takim przykładem, który mogę tutaj przywołać, jest chociażby rok 42, kiedy Oscara, Czarny Orfeusz najpierw dostał właśnie Grand Prix Festiwalu w Cannes, a rok później podczas ceremonii rozdania Oscarów dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. I to zawsze budzi skojarzenia, przynajmniej u mnie, z sytuacją z 1942 roku, kiedy Oscara dostał, zresztą chyba 5 Oscarów z tego, co pamiętam, film Johna Forda Zielona Dolina. No film dzisiaj, wydaje mi się, nie wiem, kto z Państwa widział. Dosyć niezapoznany. Film, który przeszedł do historii kina i w zasadzie przez wiele dekad był uważany za jeden z najlepszych filmów w światowej kinematografii, czyli Obywatel Kane Orsona Wellesa. Mimo wielu nominacji dostał tylko jednego Oscara. I to w zasadzie Welles musiał się z nim podzielić z współscenarzystą, bo to był nagroda za scenariusz. Współscenarzystą był Herman Mankiewicz. Więc nagrody nagrodami, ale później też właśnie czas weryfikuje te wybory i do kanonu światowej kinematografii przychodzą filmy, które nie były aż tak mocno wyróżnione. Także będę chciała jeszcze na pewno powiedzieć o tym filmie i Godarda i o Hiroshimie mojej miłości Alana René, chociaż być może o Hiroshimie trochę mniej, dlatego że już za tydzień spotkacie się Państwo z Pauliną Kwiatkowską, która będzie mówiła o filmie zeszłego roku w Marienbadzie Alana René w kontekście filmowego modernizmu i wtedy też na pewno bardziej szczegółowo omówi twórczość tego wybitnego reżysera. Ale ja chciałabym zacząć wykład troszeczkę nietypowo, a na pewno nie chronologicznie. Między innymi dlatego, żeby wyjść może trochę poza to, co Państwo będą mogli przeczytać w obowiązującym Państwa rozdziale z historii kina, z tego trzeciego tomu Kino epoki nowofalowej pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski. Tam właśnie Tadeusz Lubelski napisał artykuł, tutaj też zapisałam specjalnie, w cieniu Nouvelle Vague, kino francuskie 1959-1968. Także wszystkie fakty, nazwiska, najważniejsze założenia są tutaj świetnie uporządkowane. Zresztą profesor Tadeusz Lubelski też zwraca uwagę na to, że mimo iż francuska nowa fala, no jak to fala, zalała francuskie kino i wprowadziła bardzo dużo nowości, świeżości do tego, no już troszeczkę anachronicznego kina, o czym za chwilkę powiemy, to jednak powstawały równolegle i inne filmy, chociażby filmy komediowe, świetne, do dzisiaj chętnie oglądane w reżyserii Jacques'a Tati czy Louisa Define, także jest szerszy obraz. Więc to wszystko będziecie mogli Państwo właśnie sobie w tym rozdziale przeczytać. A my zaczniemy od filmu współczesnego, od filmu z 2016 roku, który zresztą można jeszcze oglądać na ekranach kin, a na pewno u nas w kinie. Być może już ktoś z Państwa widział. Mówię tutaj o filmie Alberta Serry Śmierć Ludwika XIV. Czy ktoś z Państwa widział? O, jest kilka osób. Wspaniale. No to zobaczmy najpierw zwiastun. Poproszę o pierwszy fragment filmowy. Dziękuję. Czy domyślają się Państwo, dlaczego zaczęłam od tego właśnie filmu? Ci z Państwa, którzy już widzieli film, może? Tak. Nowofalowy aktor, dokładnie zresztą ten, którego widzimy tutaj, który no może nie zadebiutował u François Truffaut, on wcześniej zagrał w filmie w takim typowym właśnie filmie tamtego okresu jeszcze sprzed nowej fali Płaszcza i Szpady, ale to właśnie ten film otworzył mu drogę do wielkiej międzynarodowej kariery. I tutaj właśnie wciela się w tytułową rolę Ludwika XIV, króla Słońce. I no tak właśnie jak tutaj Arek powiedział, że to jest nowofalowy aktor i rzeczywiście to jest taka sytuacja, że jego twarz, kiedy pojawia się na ekranie, zanim jeszcze cokolwiek zacznie grać, to przywołuje historię ostatniego półwieku kina francuskiego. Tutaj przygotowałam. Slajd. Zanim ta jego słynna twarz zastygła w filmie Alberta Serry, to dojrzewała w kolejnych filmach przede wszystkim François Truffaut, tutaj przede wszystkim w całej serii filmów o Antoine Doinelu, czyli pierwszy raz pojawia się ten bohater w 400 batach, a później jeszcze w czterech innych filmach właśnie Jean-Pierre Léaud odgrywa postać Doinela, o tym jeszcze powiemy. U Godarda między innymi świetna rola w filmie Męski, żeński, w Chińce czy w Weekendzie. Warto zaznaczyć może, że ci twórcy, zwłaszcza nowofalowi, nie szukali u tego aktora jakiegoś takiego pełnego spektrum możliwości. Jean-Pierre Léaud to nie jest aktor, którego byśmy nazwali aktorem kameleonem. To jest raczej tak, że niemal w każdym filmie on wciela się w tę samą postać. Mówię tutaj o tym okresie nowofalowym. Postać przystojnego, ale w taki efebowaty sposób chłopca, bo właśnie nie mężczyzny, zagubionego, dryfującego właśnie przez życie, bardzo, bardzo wrażliwego. Na przełomie lat 70. i 80. on zaczyna pojawiać się też w filmach innych twórców, między innymi u Pasoliniego, Bertolucciego. Być może Państwo pamiętacie, on gra Toma w Ostatnim tangu w Paryżu. Bertolucciego i tam w zasadzie już jest taką parodią nowofalowego filmowca i postaci w ogóle, jakie grał u François Truffaut i Jean-Luc'a Godarda. Pamiętacie Państwo w Ostatnim tangu w Paryżu tę postać? To jest ta postać, którą zdradza główna bohaterka i właśnie wybierając pola, który uosabia właśnie brutalną męskość. Myślę tutaj oczywiście o bohaterze granym przez Marlona Brando. Ale chciałabym przypomnieć przede wszystkim te filmy, jeden film w zasadzie z 1973 roku, w którym zagrał Jean-Pierre Léaud. Film ten zresztą wywołał furorę 3 lata temu na festiwalu tutaj T-Mobile Nowe Horyzonty. Wtedy organizatorzy zaproponowali taki cykl zatytułowany Druga nowa fala w hołdzie Cahiers du Cinéma i pokazano między innymi właśnie film w reżyserii Jeana Eustache'a. Zresztą reżyser ten jest uznawany za najbardziej konsekwentnego spadkobiercę francuskiej nowej fali. Przeszedł zresztą bardzo podobną drogę dla swoich mistrzów, bo też zaczynał, tyle że później, bo w latach 80. swoją karierę od krytyka właśnie piszącego dla Cahiers du Cinéma. I on pokazuje Jeana Pierre'a Léaud w tym filmie w sposób dosyć okrutny. On jest tutaj uwikłany, co zresztą widać na slajdzie, w taki nieszczęśliwy trójkąt. Jest to, można powiedzieć, Duanel, czyli ten bohater właśnie nowofalowy, ale widziany oczami już takiego surowego moralisty. On gra takiego zblazowanego, troszeczkę bezrobotnego intelektualistę, który jest utrzymankiem swojej kochanki Marii, co zresztą nie przeszkadza mu, żeby właśnie wdawać się w romanse z innymi kobietami. I właśnie ta jego taka niedojrzałość, chłopięcość, życiowa abnegacja i właśnie postawa wiecznego dziecka, którą Truffaut pokazywał jako coś takiego uroczego, niemal poetyckiego. Tutaj pokazany jest od jednak takiej bardziej krytycznej, na pewno mroczniejszej strony. Pokazany jest, w jaki sposób on marnuje swoje życie, a przede wszystkim jak rani bliskich sobie ludzi. I to jego dryfowanie i właśnie ta taka nieokreśloność nie mają już w sobie nic z takiej młodzieńczej świeżości. Są raczej taką pułapką, z której nie ma ucieczki. Czy ktoś z Państwa widział ten film? Bo może na zachętę powiem, chociaż nie wiem, czy to dla Państwa będzie zachęta, czy nie, że w chwili premiery, czyli właśnie w pierwszej połowie lat 70. Okrzyknięto ten film najbardziej szokującym francuskim filmem wszechczasów. Generalnie, to jeszcze może być zachęcające, ale to, że film rzeczywiście jest bardzo pesymistyczny. On jest dosyć długi, bo on trwa 4 godziny. Jeśli się wejdzie w te konwencje, jeśli jeśli gdzieś tam się przynajmniej troszeczkę zrozumie tego bohatera, to ten film się naprawdę świetnie ogląda. Ale sam reżyser skomentował ten film w ten sposób. Chciałbym, abyśmy wreszcie zdali sobie sprawę, że we współczesnej cywilizacji nie ma wyjścia dla nikogo. Także mówię, no, takie pesymistyczne założenie już od góry. Zresztą no, to już Państwa na pewno nie zachęci teraz, bo kilka lat później Jean Eustache popełnił samobójstwo. Także może jednak wróćmy do Jeana Pierre'a Léaud i jeszcze jego późniejszych występów, bo o ile ten okres, kiedy on był rozchwytywany, dotyczył przede wszystkim właśnie lat 60., to taką drugą świetność przeżywa w latach 90., a ściślej rzecz ujmując od drugiej połowy lat 90. I co ciekawe, sięgają po niego najczęściej reżyserzy kinofile właśnie, świetnie obeznani w historii kina i właśnie w tych znaczeniach, jakie ze sobą niesie twarz tego aktora. Oczywiście Albert Serra, od którego zaczęliśmy, też nie mógł nie być nieświadomy tych wszystkich znaczeń. Często właśnie obsadzano go, no to już w zasadzie w ostatnim tangu w Paryżu się pojawia taki trop, w rolach przegranych przedstawicieli pokolenia 68. Właśnie jego obecność na ekranie sugeruje nam, że właśnie na pewno padnie pytanie o to, co dziś zostało z tych filmowych utopii lat 60. I właśnie w takiej roli obsadza go francuski reżyser Olivier Assayas w filmie pod tytułem Irma Webb. Zresztą znowu to jest reżyser, podobnie jak Eustache, który zaczynał przygodę z filmem jak większość nowofalowców, czyli właśnie od krytyki. Również pisał dla Cahiers du Cinéma. I w filmie Jean-Pierre Léaud wciela się w niegdyś wziętego, ale teraz bardzo wypalonego reżysera René Vidala, który postanawia nakręcić telewizyjną wersję popularnej serii niemych kryminałów. To były te kryminały z cyklu Wampiry. Zresztą właśnie ten tytuł to jest anagram słowa vampire, jak Państwo mogą łatwo tutaj odczytać. I całkiem podobna fabuła i całkiem podobny pomysł wykorzystał w obsadzeniu właśnie tego aktora Bertrand Bonello w 2001 roku w filmie pod tytułem Pornograf. Znowu Léaud gra tutaj reżysera takiego odważnego artystycznie i obyczajowo filmu, może nie pornograficznego, jakby wskazywał sam tytuł, ale erotycznego, który właśnie związany był z tą rewolucją seksualną lat 60. I znowu, tak jak w tym poprzednim filmie, tutaj aktor gra wypalonego, przegranego reżysera, który zostaje zaangażowany przez firmę produkującą właśnie głównie pornografię, która chce po prostu użyć tylko i wyłącznie jego nazwiska po to, żeby nie wiem, podbudować swoją własną markę, ale zupełnie nikogo nie interesują wizje tego reżysera, stąd właśnie to załamanie psychiczne. Także tak jak Państwo widzą, tutaj te oba przykłady są bardzo pesymistyczne. Bardziej optymistyczny wydaje mi się tutaj tajwański reżyser, zresztą ulubieniec nowohoryzontowej publiczności, Tsai Ming-liang, który co też jest ciekawe, bo wskazuje na podobną troszeczkę drogę twórczą z François Truffaut, bo on, jak być może Państwo wiedzą, współpracuje często z takim aktorem Li Kang-shengiem, właśnie, który też podobnie jak Leo w tych pierwszych filmach o Antoine Doinelu odgrywa tę samą rolę, właśnie młodego, dryfującego przez życie mężczyzny, on się nazywa Xiao Kang i właśnie krytyka bardzo często zwracała uwagę na podobieństwo właśnie tego tandemu z wieloletnią współpracą François Truffaut i Jeana Pierre'a Leo. I w filmie, który tutaj wybrałam dla Państwa, która tam jest godzina, jeden, wydaje mi się, z najlepszych, z najciekawszych filmów tego reżysera, właśnie ten bohater stale powracający w filmach tajwańskiego reżysera, Xiao Kang, pod wpływem spotkania z przypadkową dziewczyną, która wyjeżdża do Francji akurat, do Paryża, zaczyna fascynować się Francją, kulturą, w tym również filmami francuskimi i trafia do wypożyczalni kaset wideo i prosi o jakiś tam francuski film. I on wtedy dostaje film 400 batów. 400 batów, który ogląda w kółko, jak niegdyś właśnie paryscy kinofile filmy swoich idoli. I tymczasem ta jego dziewczyna, ta wymarzona, nie jego dziewczyna dosłownie, ale ta, którą tak bardzo się zafascynował, przebywa w Paryżu i właśnie odwiedza cmentarz Père Lachaise, gdzie przesiaduje starszy mężczyzna w czarnym płaszczu i właśnie tego mężczyznę gra Jean-Pierre Leo. I właśnie mówię o tym dlatego, że w tym filmie widać pewien kontrast między właśnie tym Leo z 400 batów, którego tam właśnie ogląda główny bohater, a tym starcem na cmentarzu. I wydaje mi się, że jednocześnie jakby Tsai Ming-liang pokazuje, że nowa fala w pewnym sensie jest nadal żywa, że ciągle jest inspiracją, że ciągle jest oglądana. Zresztą od razu Państwu powiem, że 400 batów, mimo że film, który no już ma ponad 50 lat, nadal bardzo dobrze się ogląda. Nie wiem, czy ktoś z Państwa już widział 400 batów wcześniej i może podzielić. Nikt nie widział? A nie, widział kilka osób. Ale tym z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, to zazdroszczę, bo to naprawdę jest wspaniały film. Jeszcze na dużym ekranie to na pewno będzie dla Państwa ciekawe przeżycie. No ale właśnie, no to przejdźmy już do francuskiej nowej fali, żebyśmy do tych 400 batów dotarli. Teoretyczne zaplecze nowej fali narodziło się, tak jak już wspomniałam, w redakcji miesięcznika Cahiers du Cinéma, czyli w słynnych żółtych, no tu akurat nie widać, że to jest żółte, ale one przez wiele, wiele lat, od 1951 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer, właśnie takim znakiem rozpoznawalnym był kolor żółty. Zresztą zeszyty filmowe do dzisiaj się ukazują, ale oczywiście to czasopismo nie pojawiło się w próżni. Ono było zwieńczeniem właśnie tej kinofilii, fenomenu kinofilii. I grupa redaktorów właśnie z Godardem, Chabrolem, Truffaut i Jacquesem Rivettem na czele. Zresztą retrospektywa Jacquesa Rivetta będzie teraz na najbliższym festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, co wydaje mi się jest niezłą gratką, bo jego filmy są naprawdę w porównaniu chociażby z Truffaut czy Godardem bardzo, bardzo mało znane. I oni właśnie wyrazili sprzeciw wobec tradycji skonwencjonalizowanego kina francuskiego, które nazywano wtedy kinem papy. Ja tu Państwu zresztą napisałam, cytując Lubelskiego, jak mniej więcej określano to kino francuskie przed nową falą. Zaśniedziałe, konserwatywne, które odtwarzało struktury organizacyjne uruchomione jeszcze w okresie okupacji. kino opanowane przez reżyserów, którzy pracowali przed 1939 rokiem, czyli właśnie brakowało świeżej krwi. Skostnienie było odczuwalne na ekranie, filmy przypominały karykaturę realizmu poetyckiego z lat 30., a jeśli utrzymywało nadal tę tradycyjną międzynarodową renomę, no bo jak pamiętamy, wszystko co bardzo istotne dla kina, czyli właśnie jego narodziny, pierwsze stacjonarne kina, pierwsze najważniejsze nurty artystyczne miały miejsce właśnie we Francji. I tutaj ci krytycy młodzi, zbuntowani, nazywający się sami janczarami, młodymi, gniewnymi właśnie francuskiej kinematografii, zwrócili uwagę na to, że jeśli w ogóle jeszcze to kino ma jakąś renomę na świecie, to dzięki gatunkom kina popularnego, komediom czy filmom właśnie Płaszcza i Szpady, albo wystawnym adaptacjom z Gerardem Philippem. Natomiast to, co ich najbardziej denerwowało, to fakt, że pokazywane postaci na ekranie były zupełnie oderwane od rzeczywistości, były pozbawione głębi psychologicznej, że podobnie jak ostatnio rozmawialiście Państwo z Adamem Krukiem o neorealizmie włoskim, tak, że to kino białych telefonów, ono już nie miało żadnego rezonowania z tym, czego oczekiwała ówczesna publiczność. I to się domagało niewątpliwie zmiany, a właśnie ta nadzieja na zmiany pojawiła się w tej redakcji Cahiers du Cinéma, a takim punktem zwrotnym, takim asumptem do tych zmian były dwa manifesty, które ukazały się na łamach tego pisma. Tutaj w zasadzie należałoby chronologicznie zacząć od tego drugiego, o narodzinach kamery pióra Aleksandra Astryka, zwłaszcza, że to już tekst z 1948 roku, czyli jeszcze zanim w ogóle to pismo powstało. I istotniejszy, bardziej taki może żywy, ale też zajadły tekst autorstwa Truffaut, to już tekst z 1954 roku o pewnej tendencji kina francuskiego. I kamera pióro Aleksandra Astruka tutaj będzie kluczowa do zrozumienia polityki autorskiej, o której też dzisiaj mamy rozmawiać, bo tutaj ten teoretyk zwrócił uwagę na to, że film jest, czy też powinien być według nowofalowców wypowiedzią autora, który pisze kamerą tak jak piórem, tak jak właśnie poeta czy dramaturg piórem i zwraca się do widza w sposób bezpośredni, co jest właśnie w skrócie, ale jednak podstawą polityki autorskiej, czyli właśnie wypowiadanie się w pierwszej osobie. Jeśli chodzi o te podstawowe założenia francuskiej nowej fali, to tutaj te oprócz tych, które wymieniłam, a które już brzmią znajomo w kontekście chociażby neorealizmu włoskiego, czyli preferowanie zamiast znanego dotychczas tego systemu gwiazd młodych, niedoświadczonych aktorów, naturszczyków, którzy właśnie zachowaliby się jak najbardziej naturalnie. Oczywiście były wyjątki od tej reguły. Nawet w 400 batach przez chwilkę na ekranie pojawi się Jean Moreau, która już wtedy była znaną aktorką. Zresztą nie powiedziałam o tym, że takimi dwoma filmami, które zwiastowały, które były takimi jaskółkami francuskiej nowej fali, były filmy, które wydaje mi się, że Państwo dobrze znają, bo myślę tutaj o filmie I Bóg stworzył kobietę w reżyserii Rogera Vadima, a drugi film, bezpośrednio poprzedzający francuską nową falę, to film Windą na szafot Louis Malle. I właśnie tam Jean Moreau stworzyła tą niezapomnianą kreację być może pamiętacie Państwo, jak właśnie ona snuje się tymi paryskimi ulicami, w tle słychać trąbkę Milesa Davisa i to właśnie z nią też bardzo często kojarzy się francuskie kino tego okresu, ale to nie było główne założenie. Gwiazdy to nie było główne założenie. Owszem, nowa fala kreowała gwiazdy, tak jak właśnie chociażby Jeana Pierre'a Léo, Belmondo czy Jean Seberg, ale najpierw te filmy musiały powstać. Ważna była improwizacja i też wszystko to, co umożliwiła technika, tak jak w neorealizmie włoskim, czyli właśnie lżejszy sprzęt umożliwił wyjście w plener. Zdjęcia kręcono tylko i wyłącznie w naturalnych plenerach. Często stosowano zabiegi paradokumentalne, które wiązały się właśnie z takim autobiografizmem i z pogłębioną psychologią postaci, ale najważniejsze dwie rzeczy, jeśli chodzi o założenia francuskiej nowej fali i polityki autorskiej, to takie, że kino miało być autorskie, pisane właśnie w pierwszej osobie, kamera pióro i kino autobiograficzne. Dlatego też właśnie 400 batów będzie idealnym przykładem do rozmawiania o tych założeniach, bo spełnia nawet z nawiązką wszystkie te postulaty. Natomiast jeśli chodzi o politykę autorską. No właśnie, zanim ci krytycy skupieni wokół Cahiers du Cinéma zostali praktykami, zostali reżyserami, stanęli za kamerą, zjednoczyli się pod hasłem polityki autorskiej. No i właśnie, co tutaj generalnie decydowało o tym, że dany reżyser był nazwany przez tych krytyków autorem. No więc decydował o tym ich po prostu gust filmowy. Tutaj zaczynam może troszeczkę ironizować, ale szybko zobaczycie Państwo, że te założenia polityki autorskiej miały sporo takich w sobie nielogiczności i trudno tutaj mówić w ogóle o teorii, bo tutaj nie było metodologii. Tak jak tutaj zapisałam, to była raczej strategia krytyczna, czyli opis, jakby rodzaj opisu twórczości danych reżyserów, których filmy właśnie oni sobie oglądali tam w swoich prywatnych takich salach kinowych i decydowali o tym właśnie prawem zbiorowego gustu grupy, czy dany reżyser jest tylko rzemieślnikiem, czy jest autorem. Czy można powiedzieć, że on mówi w pierwszej osobie, czyli pisze kamerą jak piórem, czy można wychwycić pewne stylistyczne, rozpoznawalne takie odciski palców, pewne stale pojawiające się motywy, obsesje, wątki autobiograficzne, które decydowały o tym, że można by było uznać takiego twórcę za autora. I obowiązywała, krótko mówiąc, zasada miłości. Czyli tutaj tak naprawdę jako że podstawowym w ogóle, to też może jest istotna uwaga, narzędziem opisu w tej strategii były wywiady z autorami. Zresztą to właśnie wtedy, w tym czasie, na przełomie lat 50. i 60. ta forma właśnie wywiadów rzeki stała się bardzo popularna, a celem właśnie udowodnienie autorskości, to na ogół się to udawało. To znaczy, kiedy się kocha swojego właśnie autora, to w trakcie rozmowy, wywiadu rzeki, intymnej rozmowy, można łatwo wydobyć z niego właśnie te elementy, które by się wpisywały w politykę autorską. Czyli krótko mówiąc, grupa się zbierała i debatowała o tym, kto jest autorem, a kto tylko zwykłym rzemieślnikiem. Ja zresztą przygotowałam dla Państwa autorów według redaktorów Cahiers du Cinéma i w zasadzie takich trzech ukochanych reżyserów, co do których nie było żadnych sporów odnośnie, czy oni są reżyserami, czy autorami, to był Jean Renoir, Orson Welles i Robert Bresson. Później już się zaczynały schody, już się tam troszeczkę gusty mogły różnić, ale jeszcze przy Hitchcocku, Hawksie i Rossellinim w miarę się zgadzali. Natomiast później już zależało to od indywidualnych gustów. Tutaj jeszcze winna jestem Państwu taką uwagę, że to nie jest tak, że wcześniej nie znano pojęcia autora. Tak? Oczywiście, że znano, co więcej, oczywiście autorzy w kina nie pojawili się wraz z francuską nową falą, bo możemy tutaj chociażby wskazać na Georges'a Méliès'a, który był totalnym autorem, odpowiedzialnym od początku do końca za swoje filmy. On nie tylko je reżyserował, grał w nich, ale dbał o produkcję, dystrybucję. Później takim przykładem autora totalnego może być Charles Chaplin, później Erich von Stroheim, także tych autorów było sporo, ale to, co warto zapamiętać, to fakt, że nie używano pojęcia autora w odniesieniu do reżysera filmowego przed właśnie tą francuską nową falą i dopiero od 1951 do 1957 roku zaczęła się na gruncie filmoznawstwa, na gruncie właśnie takiego pisania krytyczno-filmowego o kinie, pojęcie autora. Zaczęto właśnie się nad nim zastanawiać, definiować i dopiero w zasadzie w drugiej połowie lat 60. tutaj kluczowym byłby ten słynny tekst Rolanda Barthesa pod tytułem Śmierć autora. On oczywiście dotyczył badań na terenie literatury, ale też spowodował takie zachwianie się polityki autorskiej. Ale na pewno to właśnie dzięki francuskiej nowej fali w ogóle zaczęła się debata na temat autorstwa w kinie, no bo takim, można powiedzieć żartobliwie, grzechem pierworodnym kina jest to, że on jest dziełem zbiorowym, że nie jest wynikiem działania jednej osoby, no chyba, że to jest Georges Méliès, który, no ale nawet i on przecież sam nie pokolorował tych filmów, miał tam kilkanaście pomocnic i nigdy nie jest tak, że film, no przynajmniej pełnometrażowy i jakiś bardziej skomplikowany niż tylko gadająca głowa sama do siebie, no wymaga współpracy. I tutaj te debaty rozpoczętą przez krytyków francuskiej nowej fali można by było prześledzić szczegółowo, chociaż niestety nie mamy na to czasu, ale generalnie pojawiały się różne głosy wskazujące na to, że autorem mógł być nie tylko reżyser filmu, jak się najczęściej zakłada, ale chociażby producent. Mieliśmy w historii kina takich producentów, których właśnie to piętno, których właśnie styl, osobowość odciskała się na filmach, które produkowali. Myślę tutaj chociażby o Irvingu Thalbergu, czy Davidzie Selznicku. Inne teorie, oczywiście w mniejszości, ale jednak wskazywały, że na przykład takim autorem filmu mógłby być aktor gwiazda. Tak? Tutaj przykładów też można by podać sporo, jak chociażby bracia Marx, którzy nie reżyserowali swoich filmów, a tak naprawdę no, uważani są za autorów. Podobnie być może jest w przypadku Keatona, Bustera Keatona, czy nie wiem, chociażby Clint Eastwooda, myślę o tej jego twórczości aktorskiej, nie reżyserskiej. Inne głosy wskazywały na to, że bardzo często to scenarzysta powinien być uznany za tego autora pełnoprawnego filmu. W ramach Polskiej Szkoły Filmowej bardzo często wskazywało się na nazwisko Jerzego Stefana Stawińskiego, który napisał scenariusze i był pomysłodawcą najważniejszych filmów z nurtu. Czasami tak się zdarza. Takim przykładem może bardziej współczesnym, który teraz przyszedł mi do głowy, jest film Juno na pewno Państwo kojarzycie, w reżyserii Jasona Reitmana, ale tak naprawdę no też dzięki strategii takiej marketingowej na autorkę tego filmu wyrosła właśnie scenarzystka Diablo Cody, tak, to jest jej pseudonim artystyczny i najczęściej utożsamiano właśnie ten film z jej autorstwem. Ale tutaj, no tak jak mówię, nie ma czasu, żeby się wdawać w te poszczególne etapy. No, od razu powiem, że taka polityka autorska, która właśnie nie miała solidnej metodologii i była ufundowana na jakimś takim tylko guście grupy jednak niewielkiej krytyków filmowych, no nie mogła przetrwać dłużej niż kilka sezonów. Myślę, że w ogóle też to jest temat, do którego możemy wrócić w trakcie dyskusji i zastanowić się, jak wygląda status autora dzisiaj, czy coś z tej polityki autorskiej właśnie zainicjowanej przez nowofalowców jeszcze dzisiaj zostało. I no ja tak troszeczkę ironizowałam o tej miłości, tak, o tym właśnie uwielbieniu do pewnych krytyków, ale tutaj mówiąc już poważniej, nie sposób w ogóle zignorować tej polityki autorskiej, bo ona tak naprawdę ustawiła myślenie o kinie, czy też o teorii kina na długie dekady. W zasadzie trudno sobie wyobrazić ostatnie pół wieku filmoznawstwa bez polityki autorskiej. Oczywiście ona już była kwestionowana pod koniec lat 60., w latach 70., ale zanim o tym powiem, bo to właśnie André Bazin, co ciekawe, czyli patron nowej fali, od którego wszystko się zaczęło, bo to on potrafił wytworzyć taką swoistą atmosferę dialogu, dyskusji i był takim ojcem, można powiedzieć, zwłaszcza dla François Truffaut, to on jako pierwszy rozsądnie i dosyć krytycznie podszedł do założeń tej polityki autorskiej i na łamach właśnie Cahiers du Cinéma wypunktował jej braki i oczywiście też tam docenił korzyści, ale on zwrócił uwagę między innymi na to, że jeśli nawet pozostają tylko autorzy, no bo właśnie nowofalowcy stwierdzili, że tylko autor się liczy, tak? Nie filmy. Filmy nie są istotne. To, co nas interesuje, to autor. To jednak Bazin rozsądnie zaznaczał, że przecież niekoniecznie dzięki wszystkim swym utworom. To właśnie jest pierwsza taka wada i niebezpieczeństwo polityki autorskiej, że raz uznany za autora twórca, już z nim pozostawał do końca właśnie w tym uwielbieniu swoich krytyków, niezależnie od tego, co później jeszcze nakręcił. Natomiast ktoś, kto od początku nie został przez nich uznany za autora, nawet jak już tam zrobił Bóg wie co, to takiego statusu nie mógł się doczekać. A istotne to było między innymi dlatego, i wydaje mi się, że do dzisiaj możemy coś takiego obserwować, że jednak autor filmowy to jest konstrukcja, przynajmniej w pewnej mierze, krytyki filmowej. Tak? To krytyka filmowa, oczywiście również widzowie, kreują kogoś na autora, uważają kogoś za autora, wychwytując właśnie jakieś powtarzające się motywy i rozpoznając pewne schematy i charakterystyczny styl. Również festiwale filmowe kreują właśnie autora na gwiazdę. Tutaj oczywiście dzisiaj możemy też mówić o takich autorach celebrytach, ale o tyle istotna była ta polityka autorska, że no, dodawała takiej i pewności siebie, ale też no, właśnie renomy tym wyróżnionym reżyserom. A Bazin używa takiego sformułowania, że był to estetyczny kult jednostki. I w tym 1957 roku, kiedy on to pisał, no, to wydawałoby się, że taki żartobliwy termin, nawet przy osławionej apolityczności Cahiers du Cinéma, bo oni się odcinali w ogóle od polityki, co ciekawe. Zresztą nawet ta nazwa, polityka autorska, miała być takim sygnałem, nawet takim zagraniem na nosie konkurencyjnemu pismu Positive, lewicującemu, żeby zaznaczyć, że w zasadzie ich żadna polityka, oprócz polityki autorskiej, związanej z kinem, związanej z twórczością, ich nie interesuje. Ale właśnie ten niebezpieczny kult jednostki nawet tutaj, wydaje mi się, że w tym przypadku brzmiał dosyć ostro i puentuje to André Bazin w ten sposób, że polityka autorska jest pożyteczna, lecz niebezpieczna. I że owszem, autor, możemy mówić o autorze, ale trzeba zadać zawsze pytanie, autor czego? I docenia tam oczywiście to, że chodziło o znalezienie człowieka za stylem i te wątki autobiograficzne, paradokumentalne go bardzo też interesowały. No ale tak jak mówię, no w tym kształcie polityka autorska, która nie rościła sobie też jakiejś pretensji do wielkiej teorii, no ale generalnie nie mogła przetrwać. To też kiedy już odegrała właśnie taką swoją rolę, czyli uwrażliwienie publiczności na autorski charakter dzieł, na właśnie ową obecność człowieka za kryjącego się za filmami, to sami jej orędownicy stopniowo z niej rezygnowali, zwłaszcza, że oni też stopniowo przestali uprawiać krytykę, sami stali się reżyserami i najbardziej już ich interesowało realizowanie własnych filmów. Oczywiście już kilkanaście lat później na kino będzie się patrzyło zupełnie od innej strony. One przestaną być traktowane jako przede wszystkim jako autoportrety autorów. Krytycy, mówiąc kolokwialnie, odpuszczą sobie, ale przez pewien czas, marząc jeszcze dopiero o swoich debiutach, o których już powinniśmy zacząć mówić, oni nie potrafili po prostu, czy też nie chcieli patrzeć na te filmy inaczej. Być może też szukając w dziełach tych mitycznych autorów, przygotowywali publiczność na odbiór swoich własnych filmów i w takim sensie, żeby później pokazać w praktyce, że te ich filmy są na pewno bez wątpienia właśnie autorskie. Ale bo już w zasadzie godzinę, myślałam, że dużo krócej to wprowadzenie mi zajmie, więc szybciutko przechodzimy do François Truffaut i przede wszystkim do jego twórczości. Tutaj istotna jest też ta relacja, nie bez powodu Truffaut znalazł się na slajdzie zaraz po André Bazinie, bo to właśnie André Bazin był takim jego patronem, jego ojcem. Zresztą on go nazywał i traktował jako prawdziwego ojca po premierze 400 batów. Zwróćcie zresztą Państwo uwagę na początku projekcji, że film dedykowany jest pamięci André Bazina, który zresztą dosyć szybko zmarł i to w roku, prawie że w dniu rozpoczęcia zdjęć do 400 batów, zmarł na białaczkę. I wtedy właśnie François Truffaut, tutaj już zaczynamy wchodzić na te wątki autobiograficzne, napisał list do swojego ojca, praktycznie ojczyma, o czym też powiemy, że od chwili śmierci Bazina on już nie ma ojca. Ale to za chwilkę, bo chciałam Państwu powiedzieć o filmie, który powstał jeszcze przed pełnometrażowym debiutem, François Truffaut. On w zasadzie zrobił takie trzy etiudy, ale w pełni zrealizowane i dokończone były tylko Łobuzy, inaczej Prześladowcy, film z 1958 roku. I w związku z tym, że to jest mało znany film, to chciałabym Państwu pokazać przynajmniej fragment tego filmu i poproszę drugi fragment.
Oh, tu sais qui j'ai rencontré?
Tu vois?
Qui portait une robe à quoi? Mais si.
Nom de Dieu!
J'aime ma femme et les chevaux. Il est ici.
Joli.
Oh la merde, cette église là.
Attention, attention.
Oh punaise, cette église que tu as, Dimitri.
Vraiment
indirigeable. Il partirait tout seul.
Tout le monde vous fout.
Jeudi matin, ils jouaient ensemble au tennis sur une grande place herbeuse ombragée de fusains.
To już wystarczy nam. To, co przede wszystkim widać już na tym krótkim fragmencie, to przede wszystkim taka pasja kina, radość filmowania. Są też przedstawione odmiany protagonistów. Z jednej strony właśnie para miłosna, Gerard i Bernadette, a z drugiej dzieci, które właśnie od początku twórczości François Truffaut będą obecne w jego filmach. W zasadzie takim wyjątkiem potwierdzającym regułę będą takie filmy jak Kobieta z sąsiedztwa czy Syrena z Mississippi, ale generalnie właśnie wątek dzieciństwa był zawsze bardzo istotny w twórczości Truffaut. No i przede wszystkim już pewnie sczytane przez Państwa nawiązania filmowe. Oczywiście pastisz Polewacza Polanego, braci Lumière z 1895 roku, film, który jest uważany za pierwszy fabularny film w historii kina, czy właśnie ujęcie tych chłopców symulujących w trakcie zabawy właśnie sceny z filmów jakichś tam wojennych czy westernów. I po tym filmie krótkometrażowym Truffaut uznał, że już jest gotowy do tego, żeby zostać reżyserem. Porzucił krytykę filmową. Jego rubrykę przejmuje Jean-Luc Godard, jego przyjaciel, a on zaczyna zajmować się filmem. Tutaj może o samym François Truffaut powiemy sobie bardziej w kontekście już filmu i tych wątków autobiograficznych, ale tak szybciutko. Samouk, co też będzie przedstawione w filmie Dzikie dziecko kina, zresztą Dzikie dziecko to jest też tytuł filmu Truffaut z 1970 roku. Outsider, właśnie eksponujący marginalność i wyobcowanie postaci, zwłaszcza ten cykl o Antoine Doinelu, a z drugiej strony niejako na przekór Człowiek-instytucja, który właśnie pomógł wielu twórcom w debiutach, który podobnie jak wcześniej André Bazin-Niego otoczył opieką Jeana Pierre'a Léo. I przejdźmy już teraz do 400 batów, który zapoczątkował złoty okres prądu. Obok właśnie utraty tchu i Hiroshimy, mojej miłości, o czym wspominałam na początku wykładu. Mówiłam też o tych problemach z tłumaczeniem i teraz to wyjaśnię. Profesor Tadeusz Lubelski w swojej książce, na takiej Biblii, można powiedzieć, nowej fali, nowa fala o pewnej przygodzie kina francuskiego, napisana z wielką pasją książka właśnie o tym okresie w kinie francuskim. Już w zasadzie biały kruk trudno dostać. W zasadzie wymagałaby ta książka wznowienia, bo pierwsza edycja w 2001 roku i później nie było wznowień. I on właśnie w tej książce bardzo szczegółowo omawia tytuł tego filmu. Jest wściekły i nie kryje tej wściekłości, nazywając wręcz ten polski przykład totalnie idiotycznym, dlatego że francuski tytuł Le Quatre Sans Coups, który tutaj właśnie zaznaczyłam na czerwono, to jest zwrot frazeologiczny. Nie wiem, czy jest tu jakiś znawca języka francuskiego i może nam potwierdzić, ale wierzymy oczywiście profesorowi Lubelskiemu. I ten zwrot frazeologiczny oznacza jedno, mianowicie wdawać się w tarapaty, wykonywać czynności narażające na stałe niebezpieczeństwo. Nawet profesor Tadeusz Lubelski proponuje prawidłowy polski tytuł, który by brzmiał bezustanne tarapaty. Zresztą nawet pamiętam z zajęć jeszcze przed laty na filmoznawstwie w Krakowie, że on w ogóle nie uznawał tego tytułu 400 batów, tylko albo używał francuskiego, albo właśnie proponował ten swój bezustanne tarapaty. No ale tak naprawdę używamy go. On raz, że on jest efektowny, jakiś taki właśnie wydaje się bardzo, bardzo kinowy, to po prostu on przeszedł już, wszedł na stałe do światowej kinematografii i przyjął się na dobre. Natomiast rzeczywiście bezustanne tarapaty świetnie oddają treść filmu. Ale zanim zaproponuję Państwu cztery takie możliwe klucze interpretacyjne, to chciałabym pokazać kolejny fragment, bo tak naprawdę ten film nie byłby tak wspaniały, nie oglądałoby się go tak dobrze do dzisiaj, gdyby właśnie nie rola Jeana Pierre'a Léaud, który pojawił się w 1958 roku na castingu i sami Państwo zobaczcie, jak wypadł i z miejsca dostał właśnie główną rolę, mimo że miał 14 lat, szukano 12-latka, ale też z tego tutaj się bardzo sprytnie wytłumaczył, że i tak się nadaje do roli. Co najbardziej niesamowite, to on przeniósł właśnie na ekran dużo ze swojej własnej osobowości, takiej charyzmy, energii i to na pewno zaważyło na tym, że ta rola jest tak autentyczna.
Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein.
Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois?
Bah, je pense. Et puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Ben,
c'est gouailleur?
Oui. Ah bon? C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi...
Non.
Non.
Et tu vas en classe où?
Oh bah, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
Ah bon?
C'est... Ça me fait des vacances, quoi.
Ouais. Sinon, ça, tu es en pension?
Quoi, là? Oui, je suis en pension interne, quoi. Ah, je sors ça. Juste aux grandes vacances.
Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te voir manquer comme ça.
Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content.
Ah bon, c'est essentiel. Et ta maman joue, hein, au cinéma?
Oui, oui, aussi.
Quel nom, comment elle s'appelle?
Jacqueline Pierreux.
Ah, ouais. Et tu connais Monsieur Dobarki, je vois?
Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées.
Ah bon?
Alors ma mère, justement, elle a dit, tiens... Monsieur, enfin un ami, il veut, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors il a dit, il y a mon fils, hein. Puis il a dit, bon, ben, envoyez-le de ma part. Et alors de ma part, on a envoyé une lettre de sa part.
Il est gentil, monsieur Marquis?
Oh ben, vous savez, je l'ai vu 5 minutes, enfin, il semble très gentil.
Ouais.
Sur la route, comme ça.
Dans la vie, tu es plutôt triste ou gay?
Oh, moi, je suis gay, je suis pas triste.
Ah bon? Bon, très bien, coupé.
Także on wniósł do filmu ten specyficzny rodzaj energii, tę swoją charyzmę, mowę ciała, ale też taką prozaiczną rzecz jak kurtka, w której tutaj wystąpił na castingu, ta kraciasta kurtka, w której właśnie wystąpił w filmie. I teraz krótko o takich czterech kluczach interpretacyjnych. Ja tego nie będę rozwijała teraz bardzo szczegółowo, bo myślę, że to też jest dobry temat do tego, żeby do niego wrócić po projekcji filmu, ale mimo wszystko chciałabym przynajmniej Państwu zasygnalizować pewne możliwości odczytania, pewne tropy. Jak wskazuje Tadeusz Lubelski, to jest klucz autobiograficzny, psychoanalityczny, socjologiczny i autotematyczny. Jak Państwo widzą, to już jest niemalże gotowy slajd na slajd egzaminacyjny, także proponuję sobie zapisać, bo wystarczy później, że ja sobie jedną niewłaściwą odpowiedź wpiszę i będzie już jedno pytanie na test. A mówiąc poważnie już, znaczy to tu też nie żartowałam, ale wracając do filmu, zaczynamy od tego autobiograficznego klucza, bo wydaje mi się, że tutaj powinnam przynajmniej kilka informacji podać, żebyście Państwo mogli te związki między biografią François Truffaut a Antoinem Duanelem sobie śledzić w trakcie oglądania filmu. Truffaut powiedział: moje dzieciństwo to było dzieciństwo Antoana z 400 batów. Co najwyżej pominąłem tam rzeczy, które mogły się wydać nieprawdopodobne. I jak pisze Tadeusz Lubelski, w wyznaniu tym nie ma najmniejszej przesady, bo debiutujący reżyser potraktował ten nowofalowy postulat autobiograficznej szczerości z bardzo dużą dosłownością. I krótko mówiąc, Antoine Duanel, tak jak już mówiłam na wstępie, jest autoportretem twórcy i w zasadzie nie ma w tym filmie ani jednego motywu, który nie byłby związany z biografią reżysera. Centralnym tutaj i najważniejszym problemem będzie trauma dzieciństwa François Truffaut, jego relacja z matką, która go traktowała jak służącego. On był dla niej błędem młodości. Według w ogóle wszystkich świadectw, które się zachowały, to Jeannine właśnie, matka Truffaut, nie znosiła syna, traktowała go właśnie jako pomyłkę młodości. Właśnie to, że go traktuje jak takiego służącego, widać już od pierwszej sceny z filmu. Chociaż ja też czasami staram się bronić tych postaci rodziców, bo one nie są takimi potworami tutaj. Zresztą w ogóle w całym filmie nie znajdziemy tutaj jakichś właśnie zwyrodnialców. Tak? Tutaj raczej możemy mówić o jakiejś takiej nieświadomości potrzeb, jeśli chodzi o dzieci, ale to zostawimy na później. Co dalej? Film wiernie też odzwierciedla właśnie te kinofilskie pasje dzieciństwa. Zresztą pierwszą pasją, i to też świetnie pokazane w filmie, na przykładzie Balzaka, dla którego tam młody bohater buduje ołtarzyk, to wszystko Państwo zobaczycie, czyli najpierw literatura, zwłaszcza Balzak, Sartre, a później kino. I O tym nie będę szczegółowo opowiadać, Państwo zobaczą na ekranie, ale może tylko powiem jako ciekawostkę, że on miał taką zasadę właśnie jako nastolatek, François Truffaut, że oglądał 3 filmy dziennie i czytał 3 książki tygodniowo. Taką miał dawkę, ale czasami oglądał tych filmów nawet więcej. Niektóre, tak jak Pałę ze sprawowania, do którego to filmu znajdziemy nawiązanie w jednej ze scen, oglądał kilkadziesiąt razy. Natomiast wracając do tych rodziców, to Truffaut musiał przewidywać, że właśnie pokazanie ich w takim dosyć niekorzystnym świetle będzie powodowało jakieś dalsze problemy, nieporozumienia. Oni rzeczywiście byli wściekli na syna, chociaż filmu nie obejrzeli. Ale po tych recenzjach, które się ukazały w prasie w całej Europie, mieli pretensje do syna, zwłaszcza, że one brzmiały właśnie przez ten mocno autobiograficzny wydźwięk filmu bardzo, bardzo osobiście, bo pisano, że François, czyli nie Antoine Douanel, tak, tylko François pozostawiony samemu sobie. Ojciec François jest tchórzliwym poczciwcem, matka François ma bzika na jednym punkcie, własnego ciała. Więc nawet kiedy Truffaut zorientował się, co się dzieje, to próbował zmieniać taktykę i mówić, że nie, nie, to jednak w ogóle nie jest moje dzieciństwo, chociaż musiałoby być mu z tym jednocześnie trudno, no bo tutaj zaprzeczał swoim ideałom właśnie wypracowanym w ramach polityki autorskiej programu Nowej Fali. No ale i tak było już za późno, tak? No, film zdobył nagrodę w Cannes i po premierze Truffaut, już wspominałam o tym liście, pisze do ojca. Ja chciałabym przytoczyć fragment tego listu. To jest bardzo, bardzo przejmująca w ogóle rzecz, ale która bardzo dużo mówi o relacjach właśnie reżysera z ojczyma, tak. Tak, ale nazywał go w zasadzie ojcem, zwłaszcza jako dziecko, zwłaszcza, że on się dosyć późno dowiedział przez przypadek, grzebiąc tam w papierach, w dokumentach rodziców, że jego matka urodziła go zanim jeszcze właśnie poznała przyszłego męża, który zdecydował się po prostu adoptować Truffaut. Sfilmowałem tylko to, co zdarza się albo może się zdarzyć i w innych rodzinach. Pokazałem normalnego nastolatka, który chodzi na wagary, podrabia podpisy rodziców, podkrada im pieniądze, kłamie. I pomimo przykrości, jaką sprawiło mi wydrukowanie przez niektóre gazety różnych głupstw, absolutnie nie żałuję, że zrobiłem ten film. Wiedziałem, że przysporzy on wam zmartwień, ale jest mi to obojętne. Od śmierci Bazena nie mam już rodziców. Nakręciłbym najobrzydliwszy film świata, gdybym przedstawił prawdziwie swoją egzystencję przy ulicy Navarre i moje ówczesne relacje z mamą i tobą. Przez cały ten okres nie zjadłem ani kawałka czekolady. Wywoziliście ją do Fontainebleau. Tam opuszczę fragment, gdzie on jeszcze bardziej przejmująco pisze o tym, że właśnie kiedy ci rodzice wyjeżdżali do Fontainebleau, nie zostawiali mu jedzenia, on musiał kraść cukier, żeby przeżyć. I kończy ten wywód w ten sposób. Nie, ja rzeczywiście nie byłem dzieckiem maltretowanym. Po prostu nie byłem traktowany w ogóle. I to wydaje mi się, że zostało dobrze pokazane w filmie. Gwarantuję wam jednak, pisze dalej, że moja córka nie będzie trudnym dzieckiem. Po to, żeby od razu miała własny pokój, umieściliśmy nasze łóżko w jadalni i rozpieszczamy ją jak to tylko możliwe. Uważam bowiem, że z dwóch możliwych błędów lepiej jest dziecko rozpieścić niż pieścić je za mało. Te wszystkie szczegóły autobiograficzne sobie jeszcze omówimy już po projekcji filmu, żeby też Państwo za dużo tutaj nie zdradzać. Drugą lekturą, którą proponuje Lubelski, jest lektura psychoanalityczna. I tutaj też za dużo nie chciałabym, zwłaszcza, że już nie mam czasu, to przede wszystkim dlatego. Ale to będziemy mogli sobie wspólnie później o tym podyskutować. Ale jest, wydaje mi się, taka bardzo kluczowa dla tego tropu scena w filmie, mianowicie kiedy Antoine przychodzi do szkoły po wagarach i szuka jakiejś wymówki, bo nie ma usprawiedliwienia, tam zresztą szereg tarapatów, tych bezustannych tarapatów, wcześniej go gdzie spotyka i mówi, że to przez matkę nie było go w szkole. I kiedy nauczyciel dopytuje go, no ale jak to przez matkę, co matka ma z tym wspólnego, to on na poczekaniu mówi, ona umarła. Tutaj, no wydaje mi się, że tak bardzo znowu nie spoiluję Państwu, bo tutaj ważniejsze jest to, bo to oczywiście nie jest film kryminalny, tak? I podobnie jak w filmie Dolana zabiłem swoją matkę, nie chodzi o prawdziwy akt zabójstwa, tylko właśnie o metaforyczne, symboliczne uśmiercenie matki. I właśnie w tym kluczu psychoanalitycznym teoretycy wskazują, że było to takie symboliczne uśmiercenie matki, która w tym wymiarze takim codziennym już dla niego nie istniała. I W związku z tym właśnie pojawiają się takie interpretacje, że tutaj nie może się w pełni zrealizować ten optymalny wariant scenariusza historii Edypa. Bardzo ciekawa interpretacja jest też taka, jest jedna z interpretatorek francuskich tego filmu, że taką matką wyobrażoną, taką idealną, która chroni, żywi, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa temu młodemu chłopcu jest w filmie Paryż. Miasto, które właśnie stale obecne jest na ekranie od pierwszej otwierającej sceny właśnie jeszcze pod napisy początkowe. I tutaj o tyle jest ta interpretacja ciekawa, bo może się wydać troszeczkę taka naciągana i trochę taka właśnie na wyrost, ale kilka będzie takich scen, które no, mogą nas uprawnić do takiego myślenia. Między innymi zwróćcie Państwo uwagę na scenę picia mleka właśnie podczas spędzania nocy na ulicy przez młodego bohatera. Ale już szybko przechodzimy do kolejnej lektury, lektura socjologiczna. Ta lektura, przyznaję, jest mi w ogóle najbardziej bliska. Może dlatego, że ja sama pracowałam w Poprawczaku właśnie z trudną młodzieżą, pokazując im filmy, przygotowując książkę o filmoterapii. Zresztą jest taki świetny film węgierski pod tytułem Księżniczka Pala Erdosa, w którym dziewczyny z Poprawczaka oglądają 400 batów i bardzo kibicują Antuanowi. Nie będę mówiła w których momentach, bo tu już bym musiała zdradzać fabułę, ale rzeczywiście z dużym entuzjazmem właśnie kibicują, wydając okrzyki solidarności. Ale ważniejsze jest to, że Truffaut bardzo interesował się dzieciństwem. To widać oczywiście w jego filmach, ale on bardzo dużo o tym czytał, zarówno jeśli chodzi o pozycje socjologiczne, psychologiczne. Do tego filmu konsultował wszystkie sceny ze swoimi znajomymi psychologami, bo powiedział, że właśnie te kłopoty okresu dojrzewania są świetnie rozpoznane, co zresztą możemy potwierdzić przez socjologów, przez psychologów, ale zupełnie nierozumiane przez rodziców, więc w tym sensie, tutaj też to tak zapisałam, apelował o takie zrozumienie rodziców, rodzin, właśnie, żeby zrozumieć tych nastolatków. Chodziło mu też o to, żeby ten interwencyjny aspekt filmu miał miejsce. I wydaje mi się, ale to zostawiam oczywiście też Państwu do oceny, że udało mu się też uniknąć wszelkich takich stereotypów filmu dydaktycznego. I ostatni, ale najistotniejszy być może w kontekście właśnie polityki autorskiej i założeń nowej fali, to autotematyzm w filmie. I myślę nawet, że już na tym autotematyzmie utniemy sobie wykład, żeby nie przekroczyć tej magicznej cezury półtorej godzinnego wykładu akademickiego i żeby Państwa nie męczyć. I po prostu od tych wątków autotematycznych zaczniemy po filmie. Też nie będę zdradzać Państwu wszystkich, bo chciałabym, żebyście Państwo uważnie oglądali film i wyłapali więcej niż ja tutaj zaproponuję. Ale od razu powiem, że znajdziemy tu bardzo wiele elementów nowofalowego manifestu, bo i niski budżet. Tutaj też była dosyć ciekawa historia, skąd w ogóle wziął pieniądze. Otóż pieniądze na zrealizowanie tego filmu otrzymał od teścia swojego, który był dosyć wziętym dystrybutorem filmowym, a któremu wcześniej Truffaut polecił dystrybucję filmu, który Państwo pewnie kojarzą, Lecą żurawie Michaiła Kałatazowa. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że dosłownie kilka tygodni później, jak teść posłuchał Truffaut i kupił ten film, to film dostał szereg nagród, w tym złotą palmę i z wdzięczności po prostu sfinansował mu ten debiut, ale oczywiście ten budżet był dosyć skromny. Brak gwiazd, to już o tym mówiłam, czarno-biała taśma, zdjęcia w naturalnych wnętrzach, zresztą w ogóle pieczołowicie odwzorowane to mieszkanie z młodości François Truffaut. Nie mógł kręcić go w tym mieszkaniu, w którym mieszkał, bo tam jeszcze w tym czasie mieszkali jego rodzice, ale bardzo dokładnie został odwzorowany, włącznie z tym korytarzem właśnie, w którym, bo to nawet nie pokój, ale korytarz przy drzwiach wyjściowych, w których mieszka główny bohater. Oczywiście autorski charakter dzieła połączony z tą ogromną szczerością autobiograficzną, czyli cały z jednej strony zestaw tych postulatów nowofalowych, ale dużo też takich mrugnięć autotematycznych, tych właśnie takich kinofilskich, i to chciałabym, żebyście Państwo wyłapywali. Od takich szczegółów, że na przykład nauczyciel woła do ucznia, no chodź tutaj szabrol, tak, przez, o tutaj nawet przygotowałam ten slajd, no jeden z najsłynniejszych w ogóle kadrów z tego filmu, czyli chłopcy, którzy na Wagara oczywiście w kinie kradną foto z filmu Ingmara Bergmana Wakacje z Moniką, czyli z filmu, którym zachwycała się cała redakcja Cahiers du Cinéma jako właśnie zapowiedź czegoś nowego w kinie europejskiej. Co dalej? Słynna lekcja gimnastyki w tym filmie, bardzo komiczna, która jest nawiązaniem do pały ze sprawowania Jeana Vigo. Wprawdzie tutaj jest troszkę odwrócona sytuacja, bo w pale ze sprawowania to nauczyciel, można powiedzieć, wagaruje zerkając na piękną dziewczyną, za którą podąża. Tutaj to chłopcy stopniowo po prostu się ulatniają z tych zajęć, więc na stadion nie docierają. Tych motywów jest dużo, dużo więcej. I ostatnia rzecz, na którą bym chciała zwrócić uwagę, to właśnie te elementy komiczne i elementy takie bardziej pogodne, bo generalnie widzowie dostrzegli w tym filmie dokładnie to, co sobie zaplanował Truffaut, czyli właśnie obraz samotności dziecka, tak? Obraz dziecka pozostawionego samemu sobie, właśnie, które się wplątuje w bezustanne tarapaty. Natomiast konstrukcja, podpowiadając jednocześnie ten trop, nie znaczy to, że jakby wymowa filmu, czy też tonacja, może raczej tak, tonacja jest taka oczywista, dlatego że często, przynajmniej moim studentom, umyka komizm w tym filmie. A tych elementów komicznych, no chociażby właśnie sytuacje w szkole, które też są symptomatyczne i też tam te kinofilskie elementy można odnaleźć, tego jest naprawdę sporo. Ale jest ważna scena, od której w zasadzie zaczęłam i od której też profesor Tadeusz Lubelski zaczyna rozważania właśnie o standardowości tego filmu i jego reprezentatywności dla nurtu francuskiej nowej fali, to właśnie wizyta całej rodziny w kinie. W zasadzie jedyna scena takiej rodzinnej harmonii, tego, kiedy oni rzeczywiście znajdują wspólny język, ma miejsce właśnie po powrocie z kina. Kino łączy ludzi w takiej interpretacji trifotowskiej, wyzwala z nich jak najlepsze autentyczne cechy ich osobowości. Wszyscy się do siebie uśmiechają dla odmiany, nikt się z nikim nie kłóci, nie jest złośliwy, pogardliwy, przynajmniej przez chwilę. I na tym niestety muszę uciąć prezentację, bo wybiła 18:30. Jestem w połowie prezentacji, ale szanuję Państwa czas. Należy Wam się teraz 15-minutowa przerwa, a będziemy rozmawiać po filmie, do czego gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo.